Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia.
Wiecie, kiedy mówi się słowo, frazę chwała Boża, jest tak wiele zamieszania wokoło tego słowa, tak wiele wyobrażeń, tak wiele definicji chwały Bożej, tak wiele wyobrażenia, po co i na co jest ta chwała Boża. Wiecie, kiedy przychodzimy na spotkania takie jak te i nawet mówimy sobie te słowa, które brzmią, jakbyśmy chcieli tego samego, Panie, chcemy Twojej chwały. Wiecie, to moim pragnieniem jest i wierzę, Bożym pragnieniem jest, abyśmy zawsze wiedzieli, co to oznacza i z czym to się wiąże, jakie są tego następstwa i konsekwencje. Wiecie, Boża chwała, ten koncept Bożej chwały. Ja tak naprawdę po to przyjechałem do Warszawy. Słowo werbalnie, które usłyszałem od Boga w sposób namacalny, to nie był domysł, to nie była myśl, to nie było widzenie. Werbalny. Aby na tym miejscu zrobić miejsce dla Bożej chwały. Wiesz, jeżeli jedziesz do Warszawy, z werbalnym przekazem z nieba, aby stworzyć miejsce dla Bożej chwały, to choć trochę musisz wiedzieć, o co chodzi. I zauważyłem, że wielu wierzących, wieloletnich wierzących zadaje mi często pytanie, Jakub, a o co tak naprawdę chodzi z tą chwałą, bo krzyczymy chwała, chwała. Najbardziej rozumiemy te wyrażenie, Twoja jest chwała, czyli nie moja, a Twoja. Ale kiedy mówimy, niech stąpi Twoja chwała, niech przyjdzie Twoja chwała, oczekujemy Twojej chwały, zaczyna się robić ciekawie, bo nie wiemy, co to znaczy. I wiecie, i musimy zrozumieć, że kiedy Boża chwała jest pośród swego ludu, to wszystko jest tak, jak być powinno. Kiedy Boża chwała jest pośród swojego ludu, to idzie to w stronę zwycięstwa, idzie to w stronę nawróceń, idzie to w stronę masowych przełomów. Wiecie, kiedy idziemy w stronę chwały Bożej i niesiemy Bożą chwałę, Boża chwała niesie przełom, niesie zmianę, niesie siłę, która musi wywrzeć wpływ na ludzkie życia i to musi przynieść zmianę. Boża chwała, kiedy wstępuje, ale celem nie jest, aby Boża chwała tylko stąpiła, ale abyśmy chodzili w Bożej chwale. Celem nie jest dążyć do doświadczenia piku Bożej chwały. Celem jest, aby Boża chwała zamieszkała pośród nas. I tu jest wielki zgrzyt w naszej doktrynie często, ponieważ my mówimy, że Bóg mieszka w nas, ale nikt tego nie podważa i nie zamierza z tym walczyć. To jest oczywisty fakt. Bóg mieszka w nas, Duch Święty jest z nami, w nas i to jest sprawa dawno uporządkowana i nikt tym nie walczy. Natomiast ja mówię o Bożej chwale pośród swojego ludu. To jest czymś innym. Boża chwała pośród swojego ludu oznacza intensywność, którą można iść wyżej i wyżej, wzrastająca. Im więcej chwały, tym więcej intensywności i namacalności Boga. Nie chodzi o emocje. Nie chodzi o to, że czuję coś na karku. Nie o tym mówię. Mówię o tym, że On naprawdę zaczyna się manifestować w sposób ponadnaturalny. Wszystko, co związane w komunikacji naszej z Bogiem, naszej relacji z Bogiem jest ponadnaturalne. Natomiast koncept Bożej chwały pośród swojego ludu jest bardzo zaniedbany w naszym kraju, ten temat. I koncept Bożej chwały, która chce zamanifestować się pośród swojego ludu, to nie jest koncept służby Nations on Fire. My nie jesteśmy wynalazcami nowej doktryny. To jest Boże pragnienie, które trwa od tysięcy lat i miało swoje pragnienie zarówno na kartach Starego Testamentu, jak i Nowego Testamentu. To nie jest nic nowego, ja mówię coś, co trwa od zawsze. Bóg chce doświadczać swojego ludu, Bóg chce być pośród swojego ludu w sposób nie tylko i wyłącznie taki, w którym bazujesz na Słowie Bożym i przez wiarę uchwycasz to, że On z tobą jest. Ale wiecie, kiedybyś przyłożył komuś broń do skroni, podłączył do maszyny, która wykrywa kłamstwo lub niepewność i powiedziałbyś: hej, czy ty naprawdę wiesz, że Bóg z tobą jest tak 100%? Czy na wskaźniku wyskoczyłoby 100% pewności i gwarancji, że On jest? Widzicie, ja nie mówię teraz o tym aspekcie. Ja mówię o czymś innym. Ja mówię o tym, że nie ma możliwości, żeby zaprzeczyć temu, że On jest. Bo to już jest tak silne, to już jest tak intensywne, że zaczyna przedzierać się z rzeczywistości duchowej do tej widocznego świata widzialnego. Oglądaliście kiedyś te filmy, takie science fiction, gdzie na przykład, przepraszam, że o głupotach, ale to ładnie zobrazowało. Oglądaliście tego jednego z najnowszego Spidermana, w którym z dronów układali, że jest jakaś inwazja. W tym filmie była taka scena, że jest jakiś, wiecie, jakiś tam, nie oglądałem całość, tylko ten fragment, że jest jakaś opozycja i wiecie, i tak naprawdę to było nadmuchane, to było sztuczne, to było zrobione dronami. Finał jest taki, że prawdziwy przeciwnik, który był niewidoczny i on stwarzał tymi światłami, dronami osobę, która wyglądała jak prawdziwa i był moment, że ten Spider-Man odwrócił się w stronę tego, czego nigdzie nie było i w momencie, kiedy to złapał, zaczęły się pojawiać kształty, tak jakby to zostało złapane i zaczął to widzieć. A więc coś, co było niewidzialne, zaczyna przejawiać się w świecie widzialnym. I teraz my musimy zrozumieć, że Bóg chce przejawiać się w świecie widzialnym. On nie chce tylko, żebyśmy wiecznie bazowali na braku doświadczenia i na takiej wierze, która jest istotna, bo od tego się zaczyna. Ale Bóg chce dać więcej swojej chwały. I to nie o to chodzi, że my chcemy coś w ciele poczuć, coś zobaczyć. Nie tego szukamy. Szukamy Boga, nie manifestacji. Szukamy Go, ale kiedy mówimy o tym, że więcej chwały, Mojżesz o to poprosił. On już tysiące lat temu załapał aspekt Bożej chwały. Zobaczcie, tam nigdzie nie ma instruktażu, który Bóg prowadził z Mojżeszem na temat Jego chwały. Mojżesz, nie wszystko możemy doczytać, nie wszystko wiemy, ale jest ten moment, w którym Mojżesz mówi do Boga: pokaż mi chwałę swoją. Przecież Mojżesz w tym czasie, pomyślcie o tym, logika, okej? Okay? Tu nie wymaga objawienia teraz, logiki. Znaczy objawienie też w sumie. Przecież to było już po tym, kiedy Mojżesz nie raz z Bogiem rozmawiał. Mojżesz już nie raz doświadczył Boga. Mojżesz już nie raz z Nim miał słowo w słowo rozmowę, a mówi do Niego: pokaż mi chwałę swoją. Więc o co pytasz, Mojżesz? Bo rozmawiasz z Nim dosłownie twarzą w twarz. Schodzisz z górki i się świecisz. A więc nie możemy podważyć aspektu, że Mojżesz doświadczał Boga. Ale wpada na moment, w którym Mojżesz idzie prowadzony, wiecie, w ponadnaturalny sposób. I mimo, że to się dzieje, on odzywa się do Boga i mówi: pokaż mi chwałę swoją. Odpowiedź Boga świadczy o tym, że to, o co poprosił Mojżesz, było czymś większym niż to, do czego do tej pory doszedł Mojżesz w swojej relacji z Bogiem. Wierzący w dzisiejszych czasach, 30-letni, pytają mnie, czy to naprawdę prawda, że można słyszeć Boga. Mojżesz w Starym Przymierzu chodził z Bogiem, rozmawiał z Nim. Gdybyśmy my rozmawiali z Bogiem, tak wiecie, dialog prowadzisz. A Mojżesz był dalej i poprosił o jeszcze więcej. I tym jeszcze więcej było co? Pokaż mi swoją chwałę. A więc on nie poprosił o głos. Wiesz dlaczego? Bo on o tym dyskutował z Bogiem. Mówi: pokaż mi chwałę swoją, a Bóg mu odpowiada: nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Więc Mojżesz, rozmawiając z Bogiem, jeszcze nie doświadcza Jego chwały. Chwała jest po słyszanym głosie. Wycofuję się jednak, nie logika, objawienie. Patrzcie na to. Jest głos, Bóg mówi, ale chwały nie zobaczysz. A więc są poziomy. A Mojżesz mówi, ale nie każ mi iść dalej, jeżeli nie pokażesz mi chwały swojej. A Bóg mu odpowiada, nie może mnie człowiek oglądać. Widzicie, co się zaczyna dziać? Zaczyna być przejaw ze świata niewidzialnego do widzialnego. Zaczyna być taka manifestacja Boga we własnej osobie, że Mojżesz nie rozumiał, dlaczego, według mnie, to jest moja interpretacja, dlaczego Bóg mu odpowiedział, nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Ale mam swoją interpretację. Ponieważ ciało, my jako cielesna instancja, gdybyśmy spotkali się w pełni z Bożą chwałą, to by nawet cienia nie zostało, by nie było prochu nawet. Przecież kiedy Boża chwała zstąpiła na górę, jest powiedziane, że kiedy chwała zstąpiła na górę, na której był Mojżesz, co się stało z górą? Była spalona, osmolona. A więc, kiedy Bóg zstępuje, musimy zrozumieć, my nawet 0,000 i tak trzymaj te zero, aż ci się bateria wyładuje w telefonie, jeden na końcu postaw, może tyle doświadczyliśmy Jego chwały. Może, przez duże M. To, jaki wymiar Jego chwały jest taki, że my jako ludzie na ziemi nie jesteśmy stworzeni z taką pojemnością i możliwością odbioru pełni chwały. My, jakbyśmy poszli na maksa tu na ziemi, umarlibyśmy. My nie możemy doświadczyć pełni chwały. Gdybyśmy jako ludzie spotkali się z pełnią Bożej chwały, po nas, popiół, lądujesz w niebie. Nie ma ciebie i mnie. Nieraz słyszałem historię, a byłem w takim czymś, zdarzyło mi się kilka razy, że jesteś pod tak potężnym ciężarem Bożej chwały, bo chwała Boża oznacza też ciężar, który na ciebie schodzi. Kilka razy, niewiele. Byłem w takim miejscu, pod takim ciężarem Bożej chwały, że miałem wrażenie, że rozpadam się. Ciało nie jest w stanie odebrać tego doświadczenia. Masz wrażenie, że się rozpadasz. Słyszałem historię nieraz ludzi, kiedy opowiadali świadectwa, mężów Bożych, że kiedy spotkali się z chwałą i mówili, pokaż mi więcej swojej chwały, pokaż mi więcej, doszli do miejsca, w którym powiedzieli stop, bo umrę. I to nie było, wiesz co, panie, już wystarczy. To było miejsce, w którym jesteś pod tak potężną mocą, pod tak potężną intensywnością Boga, że twoje ciało nie ogarnia. To jest poza możliwością tego zrozumienia. Jest odjazd. Między innymi, nie zawsze, ale między innymi dlatego, kiedy jest udzielenie z ducha do ducha, człowiek upada. Dlaczego? Bo dzieje się to poza ciałem, jest uderzenie w duchu, ciało się staje podległe tym wydarzeniom w duchu. I teraz w sytuacji, w której my chcemy więcej chwały, to musisz zrozumieć, że na to trzeba się przygotować. Wiecie, my na nowym budynku, który jak wiecie podpisaliśmy, robimy teraz przyłącza prądowe i wiecie, ile mocy do jakich pomieszczeń. Wiecie, gdybyśmy tą aparaturę, co tu mamy, tak jednym kablem wpięli do ciebie w mieszkaniu, w pokoju, do gniazdka, to by twój blok zniknął. było pszsz, i po zawodach. Ale gdybyśmy tiot podłączyli do twojej kawalerki, byłoby po zawodach. I kiedy my mówimy, Panie, więcej chwały, to musisz zrozumieć, że w wielu przypadkach, a ja bym dodał tak po swojemu, może kiedyś się zmieni, ale na dzień dziś moje objawienie jest takie, w większości przypadków, nie w wielu, w większości przypadków, Bóg nie daje więcej chwały, bo Kościół nie jest gotowy. Bo Kościół nie jest gotowy na więcej chwały. Pragnieniem Bożym, Bożym konceptem jest, żeby doświadczać ludzi i ludzie doświadczali Jego chwały. My nie musimy o to błagać, On tego chce. Modlitwami naszymi, postem naszym, my nie przebłagiwujemy Boga, żeby On to zrobił. My się przez to przygotowujemy. I ja bym mógł prosić, podłączcie dużo prądu, podłączcie dużo prądu, podłączcie, dajcie mi dostawę, pełna moc z elektrociepłowni na moją chatę. Oni powiedzą, Pan ładnie prosi, ale dla Pana dobra tego nie zrobimy. Jeżeli Pan to chce, to Pan musi się na to przygotować. Proszę pozmieniać te mikro tyci włoskowate kable na kawał przepływu, bo Panu spali dom. Pamiętacie, kiedy niesi skrzynię przymierza, arkę przymierza? Co było w skrzyni? Chwała. I tam nie było tak, że dobra, kamień, papier, nożyce, kto niesie skrzynię. Wiecie, jak tam było? Bóg wyznaczył, kto ma nieść, bo ci nie zginą. Na chwilę ich, wiecie, przepuści. I idą z tą skrzynią i ci, którzy są wyznaczeni do niesienia tej arki przymierza, niosą skrzynię z chwałą Bożą. Stary Testament. I nagle zjeżdża im ta skrzynia. I chłop miał dobre serce. Uza miał na imię. I postanowił złapać tą skrzynię, żeby nie spadła. I tego właśnie dnia zginął Uza. To nie Bóg zabił Uzę. Człowiek nie jest w stanie spotkać się z tą chwałą w pełni wymiaru i przeżyć. Jest po zawodach. W Nowym Testamencie, kto pamięta? Imię na A, imię na S, Ananiasz i Safira. Przed czyimi nogami umarli Ananiasz i Safira? Przed nogami apostołów. Tych apostołów, którzy kiedy szli ulicą, to przez ich cień byli chorzy uzdrawiani. Ci apostołowie chodzili w potężnej chwale Bożej. I kiedy skłamali w oczy apostołom, uderzyli się z chwałą pozamiatane. Człowiek o imieniu Branham, zawsze ich mile, Branham albo Graham, ten co wcześniej żył. Branham chyba będzie. Branham. Słynna historia. On miał taki przepływ mocy Bożej w swoim życiu, że jego syn, który pomagał mu, asystował mu w ostatnich latach jego służby, słyszałem to nagranie, zachowane nagranie z ust syna, który opowiadał te wydarzenia. Mówił, że tata chodził w takim chwale Bożej, że dniami były kolejki do budynku kościoła, do którego on będzie wchodził, bo tam były cudawianki. I do tego stopnia zstępowała chwała na spotkaniach, że zadaniem syna, wiecie co było? Tego ojca wyprowadzić, wynieść z obiektu, w którym było spotkanie. I on się potrafił niekiedy wybudzać setki kilometrów poza miastem, dopiero wracał do rzeczywistości. I syn opowiadał mu, co Pan uczynił na spotkaniu. 48 powstań z wózka inwalidzkiego. To. Gość nie wiedział, co się dzieje. I pewnego dnia Ponieważ ten Branham miał pod koniec swojego życia problemy ze wzrokiem. I stanął kiedyś na jednym spotkaniu i powiedział, że będzie dzisiaj czytał jeden werset i wyciąga werset z Ewangelii o uzdrowieniu, ale żeby to przeczytać, nałożył okulary. I ktoś z sali krzyczy: hipokryta! Hipokryta! Ty nam mówisz o uzdrowieniu, a nakładasz okulary, żeby przeczytać ten werset? Branham ze sceny mówi: bracie, radzę ci zamilknąć. Chłop jedzie bez ustanku, padł trupem na spotkaniu. Kilka dni później, kiedy byli w hotelu, Branham ze swoim synem, umówili się, że przed wieczorną sesją pójdą do restauracji w hotelu na obiad. Umówili się, że syn opowiedział, że miał przyjść po ojca, zajść do niego do pokoju i razem mieli iść do restauracji. I kiedy puka do drzwi, otwiera mu jego tata z peruką w ręku. Ponieważ już pod koniec życia Branham nie miał włosów i używał peruki do głoszenia. I syn zaśmiał się z niego w drzwiach i mówi: jak ty wyglądasz? Co ty chcesz w ogóle zrobić? A tata przymknął mu drzwi i mówi: synku, tata zje obiad sam. I zamknął mu drzwi przed nosem. Syn poszedł na obiad, zaznaczam, syn opowiadał. Syn odszedł na obiad i doszło do niego, że chyba zrobił hałę. Więc wraca do taty, puka, tata mu otwiera i syn mówi: tato, ja chciałem cię przeprosić, że cię uraziłem. A tata mówi: ty mnie nie uraziłeś. No wiesz, ale zamknąłeś mi drzwi, nie poszedłeś ze mną na obiad. Mówi: synek, nie zamknąłem ci drzwi, bo się na ciebie obraziłem. Zamknąłem ci drzwi, żebyś nie powiedział więcej i nie musiał cię chować. Jest taka możliwość chodzić w takiej mocy Bożej, że już nie wiadomo, kto to, co to. Jest tak potężny przepływ mocy Bożej, dostępny. Teraz posłuchajcie. Samo proszenie i chcenie tego nie da. Za to trzeba zapłacić, nie pieniądze. Za to trzeba zapłacić stylem życia pełnym uświęcenia i dążenia do tego, aby być jak Chrystus. Jest werset w Słowie Bożym. Księga Izajasza 1:25. I zwrócę moją rękę przeciwko tobie, wypalę twój żużel i usunę całą twoją cynę. Bóg zawsze dążył do tego, aby oczyścić swój lud. Więc powiedział: musimy wypalić z siebie cynę i żużel, bo jesteś ludem nieczystym. I ten żużel i cyna w twoim życiu to jest to, co jest szlabanem, bramą zamkniętą, drzwiami zaryglowanymi do Bożej chwały w twoim życiu. Ja nie mówię o miłości Bożej, ja nie mówię o akceptacji Bożej, bo to masz. Ja o tym nie mówię. Ja mówię o Bożej chwale. Jeżeli chcesz, żeby 10% ciebie przejawiało Pana, to te 10% musisz całkowicie oddać. Nie pisząc kartkę na ołtarz, chyba że to jest deklaracja i ci to pomoże i pójdziesz do domu i to zrobisz. I będziesz to robić i będziesz walczyć o te 10%, że nie należą do ciebie, należą do Niego. Jeżeli chcesz 30% siebie, żeby błyszczało Bożą chwałą, to 30% nie jest już twoje. I ten żużel i cyna, im więcej żużlu, im więcej cyny w twoim życiu, tym więcej tej rdzy, na której nie osiądzie złoto Pana. Nie osiądzie ta chwała. Nie ma opcji. I Bóg nikogo prosić o to nie będzie. Bóg szuka takich ludzi, Bóg chce działać z takimi ludźmi, ale Bóg błagać o to, żeby mógł swoją chwałę wylać, to nie będzie. A więc z drugiej strony mamy teraz tych, którzy to rozumieją i pragną Bożej chwały i doświadczają pewnego wymiaru, chwały i teraz zatrzymało się to na pewnym etapie. Panie, ja chcę więcej. Zabrałeś mnie z 2% na 4, z 4 na 8. Czuję, że jest chwała na 8. A Bóg mówi, to nie jest tak, że ty będziesz mnie błagał o 10. Ty masz oddać 2 więcej i wtedy te 2 zostanie wypełnione. I co jest tym żużlem? I co jest tą cyną? Ten cały smród, brud i ubóstwo, które ma miejsce w naszym kościele. W kościele w Polsce. Cielesność, egoizm, krytyka, obgadywanie, plotkarstwo, błazeńska mowa. Ty myślisz, że na takie coś wyląduje chwała Boża? Takie coś, na takie coś nadaje się baner, wysypisko śmieci. A nie lądowisko Bożej chwały. Kiedy Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu, przemówił do Mojżesza i powiedział, powiedz do ludu, żeby się przygotowali i wyprali swoje szaty, bo na trzeci dzień zstąpię. Dał im 2 dni, nie na pranie ubrań, na przygotowanie swoich serc. Mówi, przygotujcie się, macie 2 dni. Nie dostali dużo czasu. I kiedy chwała zstąpiła, ta, na którą czekali, ta, której chcieli, wiesz jak zareagowali? Pouciekali do namiotów i prosili Boga, nie mów do nas, bo zginiemy, mów do Mojżesza. Poczytaj Biblię, ja nie żartuję. Oni uciekli z miejsca zgromadzenia. Bóg im powiedział, przyjdźcie pod górę, nie dotykajcie góry. Pomyśl sobie, jaka akcja. Nie dotykajcie góry, bo jak ja stąpię na tą górę, to umrzecie. Ale na tej samej górze, której oni mieli nie dotknąć, Mojżesz na niej był. A więc jest ktoś gotowy na chwałę i jest ktoś niegotowy na chwałę. Co było nie tak z tym Izraelem? Dlaczego pobiegli? Bo jak czytasz o Izraelu, to czytasz przejawiający się stały schemat. Lud o zatwardziałym karku. Lud krnąbrny. Lud niepoddany. Arogancki. Butny. I Bóg im zawsze mówił, chcecie? Pomysły wam spadną na wasze głowy. I zawsze im spadały. A później krzyczeli, Panie pomóż. Mieli dostęp do chwały. A ich życie z Bogiem zamieniło się w życie pod tytułem ratuj mnie, Panie Boże. Mogli chodzić w chwale. Bóg im powiedział tak, jeżeli będziecie mnie słuchać, jeżeli będziecie mnie słuchać i chodzić moimi drogami, jeśli ukorzy się mój lud i będzie wzywać mojego imienia, słowo cytuję, odwrócą się od swoich złych dróg, będą się modlić, to ja wysłucham z niebios. Wstąpię, będę między nimi, uzdrowię ich ziemię. Bóg mówi, jeżeli wy zrobicie mi miejsce, to żaden Filistyńczyk, Moabita, Amonita, nikt nie podskoczy. A dziś Kościół ma te wersety o tym, żeby być nie ogonem, a głową, wyznaje obietnicę, Panie, jestem głową. Ty masz nie wyznawać, ty masz być. Ale mówisz, ale wszystko mnie bije, wszystko mnie tarmosi. Jaka chwała, ja nigdy Pana nie słyszałem. Rozmawiałem z kilkoma osobami, którzy są nawróceni rok, dwa. Na moich oczach się tu chrzcili. O tu. Niedawno. I chodzą w miejscu, w którym Pan do nich mówi. Słyszą Jego głos. Mówią, co im Bóg mówi. Mówią, Duch Boży przeze mnie przepływa. Ja patrzę na takiego człowieka i mówię, to jest prawdziwe. To jest prawdziwe. To jest prawdziwe. Bo człowiek się ukorzył, złamał. Jeżeli ktoś jest ze złamanym, skruszonym sercem przed Panem, Pan się od takich nie odwraca. Problem jest, że my mamy poukrywane swoje grzeszki. Idziemy na spotkanie i w imię dobrej woli i nie wiesz czemu, przychodzisz na wieczór uwielbienia, a chwała nie przepływa. To już znasz odpowiedź. Odpowiedź brzmi ta. chcesz chwały? Wzoru nieba nie oszukasz, oni mają dobry monitoring, oni wiedzą wszystko. I później się zastanawiałem, Panie, a czemu? Bo temu. Bo musimy się uświęcić. Mateusza 3, od 7 do 12. A gdy zobaczył wielu spośród faryzeuszy i sadyceuszy przychodzących do chrztu, powiedział im, plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce godne pokuty, a nie myślcie, że możecie sobie mówić, naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Teraz posłuchajcie, dwa najpotężniejsze wersety. Ja was chrzczę wodą ku pokucie, mówił Jan. Ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie. O kim mówi? O Jezusie. Nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kolejny werset, bez przerywania, ciągłość. Pamiętajcie, to my współcześni porobiliśmy wersety. Tam szło to ciągiem. Więc ciągiem zdanie trwa tak. On będzie chrzcił was Duchem Świętym i ogniem, ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści, czy możesz powiedzieć słowo wyczyści? I wyczyści, to znaczy, że jest brudne, swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Swoje klepisko. Co to jest ciekawe? Chyba kościół. Swoje klepisko oczyści. On chce wyczyścić. Ale jak wyczyścić? Czym? Ogniem. Ogniem. Więc on chce robić wszystko, co się da, żeby oczyścić klepisko. Po co? Aby przygotować się na więcej Jego chwały. Po co? Bo za każdym razem na kartach Słowa Bożego, kiedy czytasz, kiedy była chwała pośród ludu Bożego, było zwycięstwo. Zwycięstwo, czytaj nie tylko moje i Twoje prywatne przełomy w życiu, ale zbawienia. Masowe zbawienia. Masowe zbawienia. Każde miejsce w historii, o którym czytasz, w Słowie Bożym, ale i w książkach chrześcijańskich, w Bożych generałach, za każdym razem, kiedy w końcu stąpiło wylanie, Boża chwała zawsze niosło to masy zbawionych. Bóg jest zainteresowany tymi zgubionymi. Ale nie pośle ich do kościołów, które są martwe. Nie. 4 lata za chwilę miną, kiedy robimy tu wieczory uwielbienia. Bóg dawał nam doświadczać Bożej obecności. Dziś też doświadczamy. On tu jest pośród nas. Ale czuję, że On chce, abyśmy podeszli troszeczkę schodek wyżej i włożyli nowy poziom oczekiwania do tego, abym nie przychodził na wieczór uwielbienia tylko po to, żeby może poczuć się lepiej i coś tam poczuć, ale żeby stać się tym, który jest wypalany na klepisku Bożym i przychodzę tu po to, aby do tego miejsca z innymi braćmi i siostrami stanąć razem i oczekiwać, i wołać, i wzywać, żeby Pan dotknął nas swoim ogniem, zmiótł z nas cynę i żelazo, którego się sami wypieramy i współpracujemy z tym, bo wypalanie nie jest procesem poza Twoim udziałem. I On to pali i pali i pali. A później mówimy, więcej, Panie. I wiesz, na czym polega hit? Że nie ma jeszcze stempla. Wiesz, czym jest stempel? Twoja codzienna decyzja, którą podejmujesz 38 razy dziennie. Kiedy do kogo jak się odezwiesz? Kiedy do kogo jak spojrzysz? Jakie decyzje podejmiesz? O czym myślisz? Jak myślisz? Podejmujesz tą walkę. Panie, chcę być czysty. Chcę być czysty. Chcę być czysty. Nie religijność, nie próba zasługiwania sobie, ale dyscyplina. Panie, niech ten ogień! Niech ten ogień! nie, ogień. Myślisz, że ogień jest po to, żeby mówca zrobił tak i ludzie kołkowali się, a później był fajny film na YouTubie? Za dużo Matrixa się oglądaliśmy. To nie jest show. To jest prawdziwa walka o Polskę. Dlatego Bóg nas przeniósł tu do Warszawy 4 lata temu i powiedział mi wyraźnie, twoim głównym zadaniem, które przypominam dla zespołu uwielbienia, z całym szacunkiem, każdy z nich jest ekstremalnie obdarowany, ale chcę im powiedzieć nie raz i nie dwa i nie 10. Nikogo nie obchodzi, co my prywatnie chcemy. Jesteśmy tu w jednej wizji, sprowadzić chwałę Bożą. Jesteśmy tu w jednym celu, na zgromadzeniach takich jak te, sprowadzić chwałę Bożą. To nie jest jeden razowy akt w piątek wieczór, to jest proces, który nie zaczął się tu 4 lata temu, który trwa od dekad, od setleci, kiedy Pan walczy o tą ziemię. 2 pokolenia, 3 pokolenia temu, 5 pokoleń temu. I dzisiaj jest nasz czas. Dlatego nazywamy to This is our time. To jest nasz czas. Czas ludzi świadomych. Czas ludzi, którzy rozumieją. Dzisiaj jest momentum.
Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostańmy w kontakcie.